Chciałbym, byśmy dziś zerknęli do pewnego tekstu, któremu swój tytuł nadałem, a mianowicie: a co tam, Panie, słychać w Betlejem? Wiecie, czasami pytamy, no co tam słychać? No to zacznijmy od takiego pytania: a co w Betlejem? Sięgnijmy do Bożego Słowa, Księga Micheasza, 5 rozdział, 1 i do 4 wersetu. Jak ktoś ma klasyczne wydanie brytyjskiej Biblii, to 992 strona, jeśli szybko chcecie odnaleźć. A smartfony i tablety to już umiecie się lepiej posługiwać ode mnie, więc możemy ten tekst śledzić. A ty, Betlejemie Efrata, tak małe wśród judzkich pokoleń, lecz właśnie z ciebie wyjdzie ten, który będzie panował nad całym Izraelem. Swymi początkami sięga bardzo zamierzchłych czasów, do dni już dawno minionych. Pan wydał ich obcym aż do czasu, dopóki rodząca nie wyda na świat syna. Wtedy powróci też reszta jego braci i przyłączy się do synów Izraela. Przyjdzie on i będzie ich pasterzem, i będzie ich pasł mocą Pana, w majestacie najwyższym imienia Pana, ich Boga. I odtąd żyć będą spokojnie. Jego zaś moc sięgać będzie aż po krańce ziemi. On będzie pokojem. Chciałbym też jeszcze jeden taki, nazwijmy to pseudomit, do którego się przyzwyczailiśmy. Kiedy już dziś mówimy, to już słyszałem to zdanie. Nie jest to nic złego, że już jest po świętach, już czas Bożego Narodzenia minął. I chciałbym ten maleńki mit obalić. Nic nie minęło. Jest taka kolęda, które nie śpiewamy. Nie przyjęła się jakoś w naszym środowisku. Bardzo rzadko do niej sięgamy, albo jej w ogóle nie śpiewamy. Nie wiem, czy nawet jest nam znana, więc pozwolę sobie tylko przytoczyć może jedną zwrotkę, ewentualnie dwie. Miasteczko małe Betlejem, spowite w nocne mgły, ty śpisz spokojnym, cichym snem, nad tobą gwiazd rój lśni. Lecz wśród tych ulic ciemnych jaśnieje dziwny blask, bo w tobie dziś spełniła się zapowiedź Bożych łask. Dziś się narodził Chrystus Pan, tak brzmi anielska wieść. Gdy ludzie śpią, niebiosa lśnią, śpiewajcie Jemu cześć. I wy, o gwiazdy, lśnijcie, miłości głosząc cud, na wysokościach Bogu cześć, a pokój na ten lud. A trzecią zwrotkę spokojnie sobie przeczytajcie. Zastanawiałem się, dlaczego ta piosenka, czy ta kolęda jest mało popularna. A może z tego powodu, że tam jest w naszym tłumaczeniu taki zwrot: maleńka mieścino Betlejem. A to tylko maleńka mieścina, a nie metropolia. To może dlatego. Słowa zostały napisane przez Filipa Brooksa. Był pastorem kościoła episkopalnego w Filadelfii. Napisał ten hymn w 1868 roku dla dzieci ze szkółki niedzielnej, gdy złożył wizytę w Betlejem. Potem jego organista melodię napisał i tak powstała ta kolejna kolęda. Ten hymn powtarza pewną prawdę dotyczącą narodzin Jezusa Chrystusa. Prawdę, którą przypomniałem słowami proroka Micheasza. To jest niezwykłe. Prawie zapomniany człowiek, Micheasz, został poruszony przez Bożego Ducha, by prorokować o zapomnianym miejscu, gdzie miał się narodzić król, o Betlejem. Troszkę historii z miasteczka, z miejscowości, właściwie w tamtym czasie to nawet sioła Betlejem. Zaledwie 300 osób tam mieszkało. Po raz pierwszy spotykamy się z Betlejem w chwili śmierci Racheli. Spotkały się tam w tym miejscu śmierć i życie. A kiedy Rachel zmarła, pochowano ją przy drodze do Efrata, które dziś nazywa się Betlejem. A Jakub postawił na jej grobie pomnik. Umierająca Rachel swojemu dziecku, synkowi, którego urodziła, nadaje imię Ben-Oni, syn mojego smutku. Ale po pogrzebie Jakub zmienia to imię tego chłopca na Beniamin, syn szczęścia. To pierwsze skojarzenie, które mam z tą miejscowością. Śmierć i życie. Ale tak się też stało w sprawie Jezusa Chrystusa. W tej miejscowości narodził się Mesjasz, a za kilka dni spotka się życie z zapowiedzią śmierci. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą, i aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Pierwsze skojarzenie. Śmierć, ale i życie. A tak jest też w historii narodzonego Jezusa Chrystusa. Życie, narodził się jako Mesjasz, a równocześnie obok tego narodzenia już pojawia się zapowiedź, że będą problemy, że jest przeznaczony, aby też oddać życie swoje za tych, których umiłował i z powodu których przyszedł na tę ziemię. Druga historia związana jest już nieco później, 100 lat później, z młodą dziewczyną imieniem Rut. Wraz z teściową powraca z pól moabskich, z teściową Noemi, kobietą, która z całą rodziną uciekła z Betlejem, bo panował głód, ale usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. A Betlejem to miasto chleba. Noemi powraca do tego miejsca, gdzie kiedyś był głód, ale znów Bóg nawiedził tę miejscowość, dał chleb, a jej synowa Rut powraca z nią razem. Tak zafascynowała się życiem swojej teściowej, że postanowiła: ja z nią pójdę tam, do tego miejsca, skąd pochodzi. Ta jej odradzała. Pamiętamy całą historię, bardzo barwna, można by powiedzieć radosna nowina. Przychodzi z ojczyzny, jest chleb, wracamy. Pan ujął się za swoim ludem. I to ujęcie Pana przyniosło ponownie chleb do domu chleba. W domu Ojca jest chleb. I to przesłanie też jako chleb życia Mesjasz, Jezus Chrystus, przyniósł. Ja jestem chlebem życia. Miasto było poruszone, miejscowość, miasto. Wtedy używało się zwrotu miasto, dziś byśmy do takich miejsc nie użyli tego zwrotu. Piękna historia. To tam w Betlejem Rut znajdzie swego wykupiciela. Piękna miłość, małżeństwo. Boaz wykupił ją, bo mogła stracić wszystko, to, co było jej własnością. I dzięki temu wykupowi dała i temu małżeństwu dała wspaniałą linię rodu Dawida. Stała się pra, pra, pra babką, gdzieś pra, 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 pra babką samego Jezusa Chrystusa. W rodowodzie Jezusa Chrystusa ujęta. Jakże prorocze znaczenie ma to miejsce, dom chleba. Ponieważ największy mieszkaniec tak naprawdę tej ziemi pojawia się w domu chleba, bo sam jest chlebem życia. dla każdego z nas. Nigdzie nie znajdziemy takiego zaspokojenia, takiego posilenia, jak właśnie w takim miejscu jak Betlejem w sensie duchowym. Dlatego moje pytanie będzie się powtarzać, a jak tam w twoim duchowym Betlejem? Co w twoim duchowym Betlejem słychać? To tam znajdziemy to, czego potrzebujemy jako ludzie wierzący. Chleb życia. Kolejna informacja z historii tego miejsca to miejsce namaszczenia króla Dawida. I rzekł Pan do Samuela, dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim zgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem, napełnij swój róg olejem i idź, posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między synami. Zobaczcie, jak przez historię ciągnie się pewna synchronizacja zdarzeń. Nikt by tego nie zaplanował lepiej. Nikt by tego nie postawił lepiej. To miejsce namaszczenia. Tam Bóg namaścił jednego z największych królów Izraela, Dawida. Historia jego życia jest barwną historią. Są wzloty i upadki. Ale to Bóg namaścił go na króla. To miejsce namaszczenia. Dla mnie w sensie duchowym to miejsce mojego namaszczenia. Bo tam spotkałem mojego króla. Tam spotykam chleb mojego życia, duchowego życia. A potem jeszcze ciekawsze zdarzenie z życia Dawida. Betlejem, miejsce żywej wody. Dawid miał pragnienie. Rzekł więc, kto da mi się napić wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie? Ta studnia do dnia dzisiejszego jest. Przy okazji wizyty miałem możliwość być tam przy tym źródle. Jeżeli to jest to prawdziwe źródło, bo wiecie, w Izraelu wiele rzeczy jest i zastanawiasz się, czy to na pewno dokładnie to miejsce. Ale zakładając, że to miejsce, tam ludzie ciągle przychodzą, czerpią wodę z tego źródła. A tam jest oczywiście kościół nad tym wybudowany, bo jakże by mogło być inaczej. Jak wiecie, w Izraelu jest tylko jedno miejsce, którego się nie udało zabudować. To Jezioro Galilejskie, Morze Galilejskie. Jeszcze się nie udało, ale technologia i to może pozwolić zabudować. Ta historia przypomina coś niesamowitego. Z narażeniem życia żołnierze Dawida poszli, przedarli się przez zasieki filistyńskie i przynieśli mu wodę z tej studni betlejemskiej. A on wtedy powiada, nie mogę się tej wody napić, bo to woda życia. To woda, którą przynieśli mi z narażeniem swego życia. Ta scena również jest wkomponowana w historię narodzin Jezusa Chrystusa. Narodzenie Jezusa Chrystusa przekształciło tę niewiele znaczącą miejscowość w jedno z najlepiej znanych miejsc chyba na świecie. Ale ta króciutka historia, którą przytaczam, a znacznie więcej można by jeszcze znaleźć miejsc związanych z Betlejem, to historia planu Boga. I do tego zmierzam. To jest historia planu dla człowieka, który miał Bóg, aby uratować nas, ludzi grzesznych. Dlatego zadaję sobie to pytanie, a co w Betlejem? Czy tylko pielgrzymki, które mogliście widzieć w ostatnich dniach, jakie też i tam ciągną do tego miejsca, gdzie miał się Chrystus narodzić? Betlejem, jak czytaliśmy, na 700 lat przed narodzeniem Micheasz ma prorocze słowo o narodzeniu Chrystusa. By to się mogło zdarzyć, potrzebny był cud. I to jest dla mnie kolejna informacja. Betlejem cudu. Przyjdzie on i będzie pasterzem, będzie ich pasł mocą Pana, w majestacie najwyższym imienia Pana, ich Boga. I odtąd żyć będą spokojnie.
Jego zaś moc sięgać będzie aż po krańce ziemi.
Gdybym ja miał stawiać na Betlejem, nigdy bym nie postawił. Bo jakże miało się to spełnić? 700 lat, a kto to wiedział w ogóle, ile jeszcze lat? Dziś wiemy, że 700 lat mniej więcej ta zapowiedź zabrzmiała o narodzeniu Mesjasza. Ale kto wtedy był w stanie postawić na Betlejem? Jak to się miało zdarzyć? Jeśli przyjrzeć się rachunkowi prawdopodobieństwa, to jest to mniej więcej jak 10 do 17 potęgi. By coś takiego się zdarzyło, co zapowiedział prorok. Banalnie to zilustruję. To mniej więcej tak, jakbyście wzięli monetę 5-złotową, pomalowali ją na jakiś kolor, a potem na terenie całej Polski rozłożyli 5-złotówki w warstwie pół metra i schowali tam tę 5-złotówkę i powiedzieli, znajdź mi tę 5-złotówkę. Jak sądzicie, ile by to czasu zajęło? Pewno wieczność, zanim jeden człowiek by odnalazł tę 5-złotówkę. Mniej więcej to jest takie porównanie 10 do 17, że mogło się to zdarzyć. Taki jest rachunek prawdopodobieństwa. Taka jest szansa, że to się mogło zdarzyć, o czym pisze Micheasz. A jednak zdarzyło się. A jednak się stało. To nie jest przypadek. To nie jest rachunek prawdopodobieństwa. To jest bardzo konkretny plan Boga w stosunku do człowieka. To nie było tylko proroctwo o Bogu dającym wskazówkę na Mesjasza. Ale to było proroctwo o Bogu, który przychodzi do człowieka. O tym już słyszeliśmy kilka dni temu. O Bogu, który jest z nami. Emanuel, Bóg z nami. Może są dzisiaj rzeczy w naszym życiu, które wymagają Bożego cudu, Bożej interwencji. Zobaczcie, jak to była niezwykła synchronizacja tych zdarzeń. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, by spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Dlatego, że był z domu i z rodu Dawida. August wydaje polecenie. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem, judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Niesamowita synchronizacja. Maria oczekująca dziecka, wydane polecenie spisu ludności, gwiazda się ukazuje, wszystko synchronizowanie. To działa, jakbyśmy dziś użyli języka współczesnego, jak w szwajcarskim zegarku. To zadziałało dokładnie. Nasze odwołanie do Betlejem to odwołanie do Betlejem cudu. To tam zdarzył się ten niezwykły cud. Ktoś odbył daleką drogę, by z wieczności przybyć do człowieka, do Betlejem, do miejsca niewiele znaczącego. Ale człowiek wiele znaczył. Może dlatego ta miejscowość, ta mieścinka, wioseczka Betlejem, by ludzie nie zawdzięczali sobie, że metropolię żeśmy taką wybudowali, że chciał przyjść tam Mesjasz. A też chce Bóg powiedzieć, dokonałem cudu, bo was kocham. To dla was pojawił się tam gdzieś z wieczności przybysz o imieniu Jezus. Ta ewangeliczna też opowieść, którą wszyscy znamy z Ewangelii, jest pełna kontrastów. Bo jeśli to narodził się król, to królowie zwykle, czy dzieci królewskie rodzą się w pałacach, a nie w stajni, w jakiejś szopie czy grocie. Jesteśmy obserwatorami jeszcze takiej panującej dynastii królewskiej i co się dzieje wokół ich dzieci. Szaleństwo. Pamiętacie, jak się miał narodzić chłopiec? Ludzie koszowali po kilka dni już pod pałacem Buckingham. Królewskie dzieci na ogół rodzą się w komfortowych warunkach. Ktoś z Polaków nawet zrobił super kołyskę. On nie miał gdzie głowy skłonić. Czytamy, że w żłobie był położony. Zamiast komfortowych jednorazówek, pieluszek, nie wiemy w co był owinięty, w coś był owinięty. Powiedzmy, że jakieś pośrednie pieluszki. Trudno w tę historię tak wierzyć bezkrytycznie. Bo jeśli to ma być dobra nowina, to jaka to jest dobra nowina, jak to wszystko jest szare, smutne, jakieś takie, no nie królewskie. Nie było powitania królewskiego, nie było delegacji królewskiej. Jacyś magowie pojawili się, jacyś pasterze, tak jak stali przy owcach, w tych swoich roboczych ciuchach, przybiegli zobaczyć Mesjasza. Zwróćcie jeszcze uwagę, że tam jest napisane, że oni się nie zastanawiali, czy to może na pewno jest wieść od aniołów prawdziwa. Chodźcie, pójdziemy zobaczyć, może tam się coś stało. Ale czytajcie, tam jest napisane, oni w to uwierzyli i powiedzieli, chodźcie, idziemy zobaczyć tego, który się narodził. Nie zastanawiali się, nie było gdyby, chyba. Idziemy zobaczyć, uwierzyli. Taka jest tradycja też, czy zła, czy dobra. Ale wspominamy w tym czasie Mesjasza, oczekujemy. Oczekujemy na, i tu sobie możecie po na i wielokropku wstawić wiele rzeczy, na które każdy z nas inaczej oczekuje, inaczej patrzymy na to. Tak dzieci, jak i dorośli oczekują na jakieś wyrazy sympatii poprzez jakieś prezenty. A czy jest tu ktoś taki bardzo ortodoksyjny? Czy jest ktoś, kto mógłby mi podnieść rękę i powiedzieć, że nie, bo taka jest tradycja niedobra? Nie wręczyłem nikomu prezentu. Nie dlatego, że mnie nie było stać, ale świadomie, nie. Jest ktoś taki? A dlaczego dajecie sobie prezenty? Przecież to jest tylko tradycja. Ludzie wierzący. A gotuje wam się czasami w sercach z powodu innych rzeczy. Widzicie? Na co czekałeś? Też jako dorośli chcemy prezentów. Mimo, że zła tradycja. Jesteśmy zdumieni, oczarowani, zaskoczeni? Pamiątka narodzenia stała się zbyt przewidywalna dla wielu z nas, zbyt znajoma. Tyle razy już tę historię słyszeliśmy, dlatego nie zdumiewa może. Tak właściwie myślę sobie, że jest to dość niebezpieczny czas roku. My możemy już być uodpornieni na tyle, jakbyśmy otrzymali antybiotyk. Świąteczną szczepionkę. Jesteśmy odporni. My już nie łapiemy tej właściwej świątecznej gorączki, bo my już antybiotyk żeśmy zażyli. Tyle razy już to było. Nas to już nie ekscytuje. No, ten świat to ekscytuje, tak, tam markety, ale my nie. Gdzie są te ręce? My nie. Święta były i przeszły, ktoś powie. A na ile jesteśmy bliżej Chrystusa? Był odrzucony. Dlaczego? Chciano króla. I chyba zawiódł. Dziś karmi się nas Chrystusem dobrobytu, bez odpowiedzialności, jakimś magicznym, który zaspokoi wszystkie pragnienia. A jeśli takim nie jest, to chcemy naszego, na nasz obraz i podobieństwo. Miliony choinek, kartek, kolęd, świątecznych prezentów, miliony razy wymienione imię Jezusa. A jak bardzo jesteśmy bliżej tego Jezusa Chrystusa? To poważne pytanie. Niebezpieczeństwo polega na tym, kochani, że pamiątka narodzenia traktowana jest jako autonomiczne wydarzenie. Było i minęło. Ale chcę wam powiedzieć, że jest to jeden z elementów historii zbawienia człowieka. To nie jest wydarzenie, które było i minęło. Ono cały czas trwa. Ono jest. Bo ono jest wpisane w historię zbawienia. Zbawienie, historia zbawienia. Narodzenie Jezusa Chrystusa musi być dla nas tak prawdziwe, Mówię teraz do tych, którzy już mają ślub za sobą. Jak twój ślub? Możesz zapomnieć datę ślubu, ale nie zapomnisz tej historii. Nie zapomnisz tego zdarzenia. No jeśli ktoś zapomni o swoim ślubie, że w ogóle wziął, to czarna rozpacz. Datę, no może się zdarzyć, że zapomnisz, pomylisz. Ale nie zapomnisz tej uroczystości. Tak nie zapomnisz narodzin Jezusa Chrystusa. To nie jest historia jednorazowa. To nie jest autonomiczne wydarzenie, które ma miejsce w Polsce w okolicach 25 grudnia. To akurat nie jest prawdziwa data. I nie o niej dyskutujemy, szkoda sobie głowę zawracać. Mówimy o zdarzeniu, które miało miejsce. Ono jest tak samo ważne w październiku, w kwietniu, jak i dziś obchodzone. Ono miało miejsce. Jest wpisane w historię zbawienia. Jakkolwiek byłby przez ludzi zignorowany, zagłuszony świątecznym hałasem, on jest cały czas wśród nas. Mała dziewczynka powiedziała tak. Ponieważ niektórzy ludzie mogliby nie usłyszeć wewnętrznego szeptu Boga, on wysłał Jezusa, by powiedzieć im głośno. I myślę, że to jest trafne określenie. Tak naprawdę święta, kochani, nie minęły. One powinny trwać cały czas w naszej świadomości, w naszym życiu. Bo każde następne poselstwo, jakim będziemy się w tym miejscu dzielić, każda ewangeliczna historia, to przecież z tego będzie wynikać. Bo Betlejem to nie jest miejscowość tylko. To Immanuel lub Emanuel. Bóg wśród nas, Bóg żywy, Bóg z nami. To nie okazjonalne czasowo obchodzone święto, raz w roku, ale codziennie, w każdej chwili, w każdym kryzysie, w każdej radości. On otrzymał uwierzytelniające listy. Dlatego sam Pan da wam znak, oto Pan na pocznie, porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Albowiem dziecię narodziło się wam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu. I nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości. Odtąd aż na wieki dokona tego żarliwość Pana zastępów. A on pewnego dnia stanie pośród nas i powie, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Kontekstem cudu może być kryzys naszego życia. I ten cud jest potrzebny. Betlejem cudu jest codziennie nam potrzebne w różnych zdarzeniach naszego życia. W zmaganiu się z codziennym życiem. Na tej drodze spotkaliśmy, że śmierć z życiem pocałowały się w Betlejem przy Racheli. Spotkaliśmy dom chleba, wodę życia, ale jest też miejsce początku. Miejsce początku. Każdy wielki człowiek musi zacząć od początku, jeśli życie coś ma znaczyć. I obiecujemy sobie przy okazji takiej jak święta, zakończenie roku. Pewnego dnia narzucę sobie dyscyplinę. Pewnego dnia zacznę mądrze inwestować w czas i mój talent. Pewnego dnia wybaczę. Pewnego dnia pozwolę niepowodzeniom umrzeć. Pewnego dnia. Ale bardzo często bywa tak, że gdy mówię pewnego dnia, dni powoli mijają. Pozostaje czasami nam to bolesne zawołanie Jeremiasza. Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy wybawieni. Musisz mieć początek. Początek nowego życia. Początek życia z Jezusem Chrystusem. Coś się musi zacząć. Byś był wielkim człowiekiem, nie w mniemaniu tego świata, wielkim przed Bogiem, że podjąłeś dobrą, właściwą decyzję, że idziesz z Nim, by dni nie uciekły. Ktoś powiedział, nie czekaj, aż dokonasz wielkiej rzeczy. Okazja może nigdy nie przyjść, a jeśli małe rzeczy przykują Twoją uwagę, zrób je z powodu wielkiego motywu dla chwały Boga. Często mamy takie aspiracje dokonać wielkich rzeczy, być wielkim, by mnie zauważono, bym dokonywał wielkich rzeczy, a te małe, nie, to dla innych. Ja jestem do wielkich tylko rzeczy. Nie zrobią małych, a dni umykają, a dni przybliżają nas do wieczności i nie zdążyłeś zrobić nic może. To Betlejem jest miejscem, to duchowe podejmowania decyzji, rozmyślania nad niepowodzeniami, ustalenia pierwszeństwa i priorytetów, ocenienia naszych marzeń i snów. To jest miejsce, gdzie żyjemy dzień po dniu. Jest coś z przeszłości, ale jest też przyszłość w miejscu Betlejem. Są dni, w których spoglądamy na chwałę Dawida i myślimy sobie, nie ma to jak dobre stare dni. Ja się łapię na tym. Czasami gdzieś tam wstecz się ogląda i myślę sobie, nie ma to jak dobre stare dni w zborze, w kościele, w życiu moim chrześcijańskim. To wspaniała przeszłość w naszym sercu, ale jest też i przyszłość. Przyszłość, którą zapowiedział Micheasz. A ty, Betlejemie, tak małe wśród ludzkich pokoleń, lecz właśnie z ciebie wyjdzie ten, który będzie panował nad całym Izraelem. I moje serce mówi mi, twoje najlepsze lata są dopiero przed tobą. Najlepsza przyszłość jest dopiero przed nami. Chyba że związana tylko z ziemią, ale jeśli nie, to najlepsze lata są przed nami. Bo wieczność z Bogiem, czy ją mamy zagwarantowaną, czy wiesz, że ją masz? To nie jest aroganckie pytanie. To jest pytanie o nasze być lub nie być. On nie tylko zachowuje przeszłość i wspomnienia, ale on buduje też naszą przyszłość. A więc Betlejem to miejsce naszego początku. Betlejem to miejsce zaskoczenia. Tam wszystko było zaskakujące. Nie było przedstawicieli króla, żadnej armii by chroniła narodzonego króla. Zaskakujący kontrast. Zamiast przywódców pasterze, zamiast żydowskich arystokratów magowie ze wschodu. To nie ci magicy i magowie, o jakich my dziś myślimy. To nie ci, co w telewizji tam mają taki błędny wzrok i zadzwoń do mnie, dotknij ekranu, ja ci powróżę. Nie, nie, to nie o takich magach mówimy. To byli bardzo poważni ludzie. Bóg lubi używać zaskakujących rzeczy. Bóg ma talent w zaskakiwaniu, kochani. Czy to nie było zdumiewające, zaskakujące, użył jąkającego się Mojżesza? To już nie miał innych, lepszych? Bóg zaskakuje, kiedy używa dziewczynki, by Naamanowi powiedzieć o Bogu, który żyje, który uzdrawia, który ma moc, który może coś zmienić w jego życiu. Bezimienna dziewczynka w domu Naamana, niewolnica. To nie miał proroków? Ano miał, bo ona odesłała Naamana do proroka, ale użył jej. Bóg jest zaskakujący. Użył strachliwego Gedeona. Trząsł się jak osika, nawet jak wiatr nie wiał. A Bóg powiada, mężu waleczny, jaki ja tam waleczny, panie. Bóg jest zaskakujący. A potem przez osła do Balaama przemówił. Dać mi tu tego osła. Ale użył też koguta, by otrzeźwić Piotra. Bóg ma talent w zaskakiwaniu. Ta biblijna historia, którą wspominamy, jest zaskakująca, pełna zaskoczeń. Jezus narodził się w Betlejem. Nie zawsze Bóg wchodzi przez frontowe drzwi. To nie jest orszak królewski czasami. On lubi niekonwencjonalne sposoby. Czasami przez tylne drzwi wejdzie. Czasami przez piosenkę, kazanie, sen. Jerozolima go nie chciała, a on jednak szedł. tam do Jerozolimy. Dlaczego? Bo ludzie potrzebowali interwencji. Modlisz się, by te miejsca tu były zajęte. Nieraz słyszę taką modlitwę, by te wszystkie miejsca były zajęte. A kogo oczekujesz? No, że przyjdą tu już nawróceni, święci, ułożeni, wierzący ludzie. A jak przyjdą ubabrani grzesznicy? To nie tu. O co się modlisz tak naprawdę? Zanim staną się takimi jak my, przyjdą ubabrani życiem. Chcesz tym ubabranym życiem ludziom powiedzieć, że zanim tu przyjdą, to musi się tydzień modlić, musi być święty i dopiero może tu przyjść? Czy mówisz im, a może zaśpiewamy ci piosenkę, którą znasz, a potem zaśpiewamy ci inną, której nie znasz, o łasce i miłości Boga. A jakżeście się inaczej nawrócili? Jakżeście się stali wierzącymi? Ludzie mają dość świętoszkowatych wierzących. Chcą realnych, którzy też się zmienili, bo przyszli do miejsca, gdzie im o Bogu powiedziano i zmienili się. Bo wszystko zaczyna się w Betlejem. Betlejem, gdzie pocałowały się śmierć i życie, gdzie chleb życia przyszedł na świat i woda życia. Betlejem cudu i początku. Zaskakujące Betlejem, bo umiłował swoich aż do końca. Takiego Boga z nami świętujemy. I to cały rok, a nie okazjonalnie. Bo powodem naszego świętowania nadal jest Chrystus. To dlatego tu jesteśmy. Chrystus jest nadal powodem pamiątki narodzenia. I niech to przesłanie, to zapytanie, a co tam, Panie, w Betlejem, będzie przypomnieniem, co naprawdę świętujemy, co naprawdę w Betlejem zdarzyło się. Wierzę, że Bóg pobłogosławi wasze życie. I cały rok będziemy przypominać Betlejem zaskakujące, Betlejem chleba i wody życia, Betlejem narodzenia Mesjasza, Betlejem cudu i początku, Betlejem zaskakującego, miłującego Boga. Bo On jest powodem naszej miłości. Powstańmy i dajmy Bogu chwałę w modlitwie.